Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przesłanie rzymskie ogłoszone zostało na zakończenie Europejskiego Kongresu COMECE. Powiemy zarówno o papieskiej audiencji dla jego uczestników, jak i o samym dokumencie. Gośćmi programu będą arcybiskup Henryk Muszyński oraz Henryk Woźniakowski i Piotr Cywiński. Nawiążemy także do spotkania Benedykta XVI z ponad 70-tysięczną rzeszą członków ruchu Komunia i Wyzwolenie, a program zwieńczy kolejna z wielkopostnych refleksji. W sobotnim magazynie 24 marca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Unia Europejska, by skutecznie promować wartości powszechne, musi wyraźnie uznać trwałą naturę ludzką, źródło praw wspólnych wszystkim ludziom. Należy zachować prawo do sprzeciwu sumienia, kiedykolwiek naruszane są podstawowe prawa człowieka, powiedział Benedykt XVI do uczestników Kongresu Wartości i Perspektywy dla Europy Jutra. Został on zorganizowany w Rzymie przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej z okazji 50-lecia traktatów rzymskich. Papież zwrócił uwagę, że od czasu ich podpisania nasz kontynent przebył długą drogę. Doprowadziła ona do pojednania obojga płuc, wschodniego i zachodniego, które choć powiązane wspólną historią, były arbitralnie rozdzielone kurtyną niesprawiedliwości.
Mówiąc o postępach integracji gospodarczej i politycznej Europy, Benedykt XVI wskazał aktualne problemy, w tym na niż demograficzny zagrażający jej przyszłości. Podważa on rozwój gospodarczy i powoduje trudności społeczne. Zdaje się świadczyć, że kontynent traci zaufanie do swej przyszłości. Nie można budować wspólnego europejskiego domu, pomijając tożsamość jego ludów. Jest to tożsamość historyczna, kulturowa i moralna, bardziej niż tylko geograficzna, gospodarcza i polityczna. Składa się na nią zbiór wartości powszechnych, ukształtowanych z udziałem chrześcijaństwa. Zaprzeczając im, Europa popełnia apostazję względem samej siebie, a nie tylko Boga. Pragmatyzm i kompromis, co do wartości, godzą we wspólne dobro wszystkich.
Wiem, jak trudno jest chrześcijanom bronić wytrwale prawdy o człowieku. Nie zaprzestawajcie tego jednak i nie zniechęcajcie się. Wiecie, że waszym zadaniem jest dawanie wkładu w budowę z pomocą Bożą nowej Europy. Ma być ona realistyczna, ale nie cyniczna, bogata w ideały i wolna od naiwnych złudzeń, natchniona wieczną, życiodajną prawdą Ewangelii. Dlatego bądźcie czynnie obecni w debacie publicznej na płaszczyźnie europejskiej, łącząc to zaangażowanie ze skutecznym działaniem kulturalnym. Nie ulegajcie logice władzy jako celu samego w sobie. Niech Bóg uczyni owocnym każdy wasz wysiłek. Niech pomoże wam uznawać i doceniać pozytywne elementy obecne w dzisiejszej cywilizacji, demaskując jednak odważnie wszystko, co przeciwne godności człowieka.
Uczestnicy kongresu skierowali przesłanie do szefów państw i rządów krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz do przewodniczących Parlamentu i Komisji Europejskiej. Uczczą oni jutro w Berlinie 50. rocznicę podpisania traktatów rzymskich.
W przesłaniu rzymskim wskazano wyzwania, przed jakimi stoi dziś Unia Europejska. Trzeba rozwijać współpracę międzynarodową celem walki z ubóstwem, zwłaszcza w Afryce, z wykorzystaniem kobiet i dzieci, z naruszaniem praw człowieka. Uczestnicy kongresu domagają się, by w dyskutowanych obecnie rozwiązaniach instytucjonalnych Unia chroniła ludzką godność i wypływające z niej wartości, takie jak wolność religijna we wszystkich wymiarach oraz prawa kościołów i wspólnot religijnych. Chrześcijańskie dziedzictwo naszego kontynentu winno zostać wyraźnie uznane.
Unia ma się kierować wartościami, które od początku inspirowały integrację europejską. Są to godność człowieka, równość mężczyzn i kobiet, pokój i wolność, pojednanie i wzajemny szacunek, zasady solidarności i pomocniczości, państwa prawa i dobra wspólnego. Są one niezbędne w obliczu odradzania się w naszych krajach tendencji do nacjonalizmu, rasizmu, ksenofobii i egoizmu narodowego, czytamy w przesłaniu rzymskim. Apelujemy do krajów członkowskich, aby respektowały w swoim demokratycznym prawodawstwie prawo do życia od poczęcia aż do naturalnego kresu, aby promowały rodzinę jako związek naturalny między mężczyzną a kobietą w małżeństwie.
Rzymski hotel Rgife, gdzie odbywały się obrady kongresu, odwiedził ojciec Stanisław Tasiemski. Jednym z polskich uczestników był arcybiskup Henryk Muszyński.
Ta sesja w nowej rzeczywistości europejskiej, nazywanej często Nową Europą, usiłuje najpierw określić, jaką jest ta Europa, a potem także określić podstawy, kryteria, wartości aksjologiczne, na których ma być zbudowana nowa Europa albo które są oczekiwaniem uczestników. I te wartości zostają tutaj w moim przekonaniu dosyć konkretnie formułowane właściwie przez wszystkie strony. Przesłanie złożone na ręce pana Prodiego do rządów europejskich w sposób zasadniczy określa nasze oczekiwania, nasze nadzieje, ale także i kryteria, na których powinna być Europa oparta, kryteria europejskie, ale także kryteria, jak dzisiaj papież podkreślił, głęboko humanitarne i ogólnoludzkie w dużym stopniu.
W wypracowaniu tego dokumentu, czy udało się osiągnąć jakiś konsensus, czy były jakieś ważne dyskusje?
Dyskusja była ważna, ale dyskusja dotyczyła raczej sformułowań pewnej zwięzłości dokumentu niż spraw podstawowych.
Henryk Woźniakowski.
Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wartości, na których Europa powinna się wznosić i kwestie podstawowych zasad, które konstrukcja europejska powinna przestrzegać, tutaj dyskusji nie było. Chodziło w gruncie rzeczy o przypomnienie tego, że Europa jako całość, jej fundamentem aksjologicznym właśnie jest przestrzeganie i troska o godność człowieka i o wszystkie wartości, które z tej godności niejako wyrastają. I w swojej konstrukcji politycznej, Europa, która jest przecież pluralistyczna, że ona powinna tego właśnie przestrzegać i w jaki sposób? Otóż najważniejszą tutaj sprawą jest przestrzeganie zasady pomocniczości, to znaczy, że te instancje powinny rozwiązywać dane problemy, które są tych problemów najbliżej, że do instancji europejskich powinny należeć rozwiązania tych problemów i tych zagadnień wspólnych, których nie da się w sposób równie dobry organizować i rozstrzygnąć na poziomie narodowym. Natomiast kwestie związane właśnie z problematyką, która ostatnio jest ponownie bardzo żywo w Polsce rozważana, to znaczy kwestie związane z ochroną życia i z podejściem do tego zagadnienia, powinny być rozstrzygane na poziomach narodowych, nie powinny znajdować się w rozstrzyganiu instancji europejskich. Druga kwestia bardzo istotna to jest to, żeby powrócić do tej pierwotnej dynamiki, która towarzyszyła budowie Europy przed 50 laty. Wtedy był wielki entuzjazm, z jednej strony związany z wyjściem z wojny i ze zdaniem sobie sprawy z tego, do czego prowadzą nacjonalizmy, do czego prowadzą totalitarne ustroje i totalitarne ideologie, a więc z jednej strony lęki, z drugiej strony nadzieje dawały konstrukcji Europy ogromną dynamikę. W tej chwili myśmy zapomnieli już o tych lękach w dużej mierze, zapominamy o tych ideologiach, które tak wiele zła posiały. Co ma dać Europie nową dynamikę? Trzeba umieć wrócić do korzeni wartości chrześcijańskich, do których my chrześcijanie czerpiemy przecież właśnie siłę i dynamikę. I trzeba również widzieć nowe wyzwania związane przede wszystkim z globalizacją i z odpowiedzialnością Europy jako tego regionu najbogatszego, regionu, który wypracował pewne mechanizmy również wspólnotowe, za inne regiony świata, które nie potrafiły się zorganizować tak dobrze jak Europa. To są te nasze wyzwania, które musimy w tej chwili spełniać, zarówno wobec siebie, jak i wobec świata.
Tutaj spotkały się bardzo różne grupy uczestników na tej konferencji.
Piotr Cywiński.
Mieliśmy cały szereg biskupów z Comece, mieliśmy szefów państw, rządów i mieliśmy bardzo duży przekrój społeczeństwa obywatelskiego, chrześcijańskiego, obywateli Europy, pragnących tą Europę tworzyć. I to jest pewną siłą, nową siłą, która się tworzy na terenie Europy, gdzie Comece już nie mówi swoim wyłącznie własnym, hierarchicznym, instytucjonalnym głosem, ale stara się współdziałać z obywatelami Europy, ukonstytuowanymi w różne organizacje, ruchy, stowarzyszenia, prawda, chrześcijan, katolików. To jest głos, który jest oczywiście dla Europy, która ma nie tylko międzypaństwowy, ale też i obywatelski wymiar, zupełnie inny, nowy i bardzo, bardzo potrzebny. Osobiście jestem przekonany, i zresztą to widać w tych obradach, że w takim gronie mowa o wartościach ma charakter do pewnego momentu oczywiście całkowicie zbieżny i jednolity, a w niektórych przypadkach konkretnych pewne rozbieżności czy różne pojmowania, stosowania jakby tych wartości w życiu codziennym się mogą pojawiać i się pojawiają. I to jest zupełnie normalną i właśnie tego typu spotkania pozwalają omówić, jak w różnych przypadkach prawnych, w różnych kulturach, w różnych podejściach europejskich wszystkich zachowywać się, ażeby te fundamentalne i nienaruszalne wartości stosować w praktyce.
Czy właśnie ten głos stąd może dać Europie impuls, bodziec do tego, żeby się angażować w jednanie ran z przeszłości?
Nie przeceniając pewnie tego wydarzenia jako wydarzenia europejskiego, zwłaszcza w swoich konsekwencjach i skutkach, jestem przekonany, że w jakim stopniu ten głos musi zostać uwzględniony. Najpierw dzięki tej różnorodności, ale także i autorytatywności. Dla mnie najbardziej istotną rzeczą jest to, że w sformułowaniu o godności człowieka, która jest podstawą wszystkich godności, znalazło się odwołanie do człowieka jako obrazu i podobieństwa Boga, dlatego że godność ludzką deklarują wszyscy. Rozumieją ją bardzo różnie. Papież bardzo konkretnie powiedział, że właśnie nawiązanie do tego faktu determinuje człowieka jako istotę z natury zróżnicowaną płciowo i jednym z elementów tych podstawowych praw powinno być prawo naturalne. Dzięki temu te prawa, które są stanowione, mają jakiś trwały i mocny punkt odniesienia i nie są tylko sprawami chrześcijańskimi. Ustawodawstwo europejskie nie może nie uwzględniać tego, że jednym z elementów tożsamości ludzkiej jest to, że człowiek jest stworzony istotą płciowo zróżnicowaną, że małżeństwo jest małżeństwem mężczyzny i kobiety, że rodzina musi mieć charakter trwały. To są te podstawowe, konkretne wartości, na których Europa była zbudowana i od której zależy w dużym stopniu przyszłość Europy. I one zostały tutaj bardzo konkretnie określone jako oczekiwania i nadzieje tych, którzy tutaj się zgromadzili. W moim przekonaniu jedna rzecz, która nie została dostatecznie podkreślona, przynajmniej w przesłaniu, to jest nadzieja chrześcijańska. My mamy do spełnienia w Europie niepowtarzalne świadectwo, które wyraża się w tym, że wierzymy w zmartwychwstałego, który jest zwycięzcą śmierci, zła. Jesteśmy świadkami tej właśnie nadziei i w tym względzie, powiem w sposób bardzo zuchwały, jesteśmy niezastąpieni. Ta nadzieja została w sposób niedostateczny wyrażona, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy, mając tę świadomość, byli świadkami takiej właśnie nadziei, nie tylko tej ludzkiej na lepszą przyszłość, ale także tej nadziei, która ratuje wszystkie ludzkie wartości, którym ludzie bardzo często służą, nawet nie będąc świadomi tego.
Z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, Henrykiem Woźniakowskim i Piotrem Cywińskim rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Modlitwa i spotkanie z Benedyktem XVI upamiętniły 25-lecie uznania ruchu Wspólnota i Wyzwolenie za stowarzyszenie na prawie papieskim. Mimo deszczowej pogody na plac Świętego Piotra przybyło ponad 70 tysięcy członków ruchu. Audiencję poprzedziło godzinne czuwanie modlitewne. Odmówiono jutrznie, przypomniano fragmenty przemówień księdza Luigiego Giussianiego, z którego doświadczenia wiary zrodził się ruch Komunia i Wyzwolenie.
Benedykt XVI przypomniał, że zmarły przed 2 laty ksiądz Giussani był dla niego prawdziwym przyjacielem. W całym życiu szukał ostatecznego piękna i odnalazł je w Chrystusie. Wywodzący się od niego ruch ukazuje chrześcijaństwo jako wydarzenie całkowicie nowe, zdolne ukierunkować całe istnienie człowieka.
Komunia i wyzwolenie jest doświadczeniem wspólnoty życia, które zrodziło się w Kościele nie z organizacyjnej woli hierarchii, ale z odnowionego spotkania z Chrystusem, a przez to można powiedzieć z impulsu płynącego ostatecznie od Ducha Świętego. Po dziś dzień ruch stwarza możliwość głębokiego przeżywania wiary, z pełną wiernością w komunii z następcą Piotra i z pasterzami kierującymi Kościołem z jednej strony oraz z drugiej ze spontanicznością i wolnością, które umożliwiają podejmowanie nowych i profetycznych dzieł apostolskich i misyjnych.
Realizzazione apostoliche e missionarie.
Benedykt XVI zapewnił o wdzięczności Kościoła za nowe charyzmaty, nawet jeśli czasami wydawać się one mogą niewygodne. Równocześnie zauważył, że ruchy, które są darami Ducha Świętego, winny odnajdywać swe miejsce w Kościele, przyczyniając się do jego budowania w wytrwałym dialogu z pasterzami.
Ruch Komunia i Wyzwolenie obecny jest dziś w 80 krajach świata. Do Polski dotarł na przełomie lat 60. i 70., a oficjalnie zainaugurował działalność w roku 1983. Na dzisiejszy jubileusz do Watykanu przybyli pielgrzymi z 52 krajów, m.in. korzystając z 10 pociągów specjalnych i 550 autokarów.
Maria Walaszek-Brzozoń, Z Polski na to spotkanie przyjechało ponad 350 osób. Przeżywaliśmy z ogromnym entuzjazmem, mimo przeciwności pogodowych, z ogromnym uczuciem szczęścia, a przede wszystkim wdzięczności.
Ksiądz Jerzy Krawczyk, odpowiedzialny za ruch Komunia i Wyzwolenie w Polsce, ze zdumieniem, że z wiary jednego człowieka może się zrodzić tak potężny lud. To znaczy prawdziwy dar Ducha Świętego.
Było to dla nas ogromne wydarzenie, kolejne umocnienie w naszej wędrówce wierzy i miłości do Jezusa Chrystusa.
Urszula Piętka. Tak jak powiedział papież, pragnął, aby było słońce, ale również woda jest błogosławieństwem, więc dla nas to spotkanie było ogromnym błogosławieństwem. Możemy być pewniejsi, że droga, którą idziemy, jest rzeczywiście tą jedyną dla nas i jedyną dla wielu.
Bóg jest miłością.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Paschalne misterium śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego nadało ludzkiej historii nowy bieg. Jeżeli obserwujemy w niej bolesne znaki działania zła, to mamy pewność, że ostatecznie nie może ono zapanować nad losami świata i człowieka. Nie może ono zwyciężyć. Ta pewność płynie z wiary w miłosierdzie Ojca, który tak umiłował świat, iż Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego dziś, kiedy święty Paweł wskazuje na wiarę Abrahama, który nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze, pozwala nam dostrzec źródło tej siły, dzięki której nawet najcięższe doświadczenia nie były w stanie oderwać nas od miłości Boga. Dzięki wierze w Boże miłosierdzie trwała w nas nadzieja. Nie odnosiła się ona jedynie do społecznego odrodzenia i przywrócenia godności człowiekowi w wymiarach doczesności. Nasza nadzieja sięga o wiele głębiej. Kieruje się ku Bożym obietnicom, które wykraczają daleko poza doczesność. Jej ostatecznym przedmiotem jest udział w owocach zbawczego dzieła Chrystusa. Może nam być poczytana za sprawiedliwość, jeżeli wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. Tylko bowiem nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie może nas pobudzić do dawania w codziennym życiu godnej odpowiedzi na niezmierzoną miłość Boga. Jedynie z tą nadzieją możemy iść do tych, którzy się źle mają i być apostołami Bożej uzdrawiającej miłości.
Wysłuchaliśmy fragmentu papieskiej homilii wygłoszonej w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Nim pożegnamy się z Państwem, jeszcze przypomnienie, że tej nocy zmieniamy czas. Przesuwamy wskazówki o godzinę do przodu. Gdyby jednak ktoś chciał spać tyle co zwykle, wystarczy położyć się wcześniej lub w niedzielny poranek wstać godzinę później. Wybór należy do Państwa, my zaś dziękujemy za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.